Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy siostry i bracia, nasze rozważanie przy tej stacji kalwaryjskich dróżek Chrystusa zacznijmy od przeczytania stosownych fragmentów Ewangelii. Najpierw słowa świętego Jana Apostoła. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplótwszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. A potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam wam do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Tyle w swojej Ewangelii przekazał nam święty Jan. Natomiast święty Mateusz niejako uzupełnił zapis Janowy, dodając jeszcze jeden niezmiernie znamienny szczegół odnoszący się do tych jakże dramatycznych wydarzeń. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas Piłat wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Z obydwu tych ewangelijnych zapisów przebijają się i najbardziej głęboko do nas przemawiają zwłaszcza dwa słowa klucze. Pierwszym z nich jest stwierdzenie Piłata: oto człowiek, zawarte w Ewangelii świętego Jana. Natomiast drugim są słowa prokuratora rzymskiego, znajdujące się w Ewangelii świętego Mateusza: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Pierwsze stwierdzenie mówi o samym Chrystusie: oto człowiek. Natomiast drugie określa stosunek do niego najpierw ze strony Piłata: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. A następnie w odniesieniu do Żydów: to wasza rzecz. To ostatnie zdanie skwapliwie podchwycili oni sami, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się miało niebawem stać, i dlatego zaczęli wołać: krew jego na nas i na dzieci nasze. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Umycie rąk od sprawy Chrystusa, pełna obojętność na jego dalszy los. Czy można jednak pozostać do końca obojętnym na niego? Niewiele później, już po zmartwychwstaniu i po zesłaniu Ducha Świętego, święty Piotr powie w Cezarei Nadmorskiej do setnika Korneliusza i jego domowników oraz jego krewnych i najbliższych przyjaciół: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg go wskrzesił trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Korneliusz przejął się sprawą Jezusa z Nazaretu. Przyjął więc chrzest on i jego najbliżsi. Uwierzył słowom Piotra. Uznał je za prawdziwe. Natomiast Piłat nie chciał znać pełnej prawdy o Jezusie. Za bardzo byłaby dla niego wymagająca. Za wiele też mogłaby go kosztować. Naraziłby się Cezarowi. Jego dalsza kariera zawisłaby wtedy na włosku. Uciekł zatem od prawdy, posługując się sloganem tak typowym dla wielu sceptyków, a niekiedy także cyników. Wobec oświadczenia Chrystusa: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Piłat odpowiedział: ty jestin aleteia, quides veritas. Cóż to jest prawda? Z prawdą Chrystusa i o Chrystusie nie chciał mieć nic wspólnego. W czasach nowożytnych, zwłaszcza od początków oświecenia, a zatem od końcowych dziesięcioleci XVII wieku, Europa nie chce mieć nic wspólnego z Chrystusem i z jego Ewangelią. Nie chce nic słyszeć o Bogu, który przejmuje się losem człowieka. Zdecydowanie lekceważy sobie stwierdzenie Chrystusa z jego nocnej rozmowy z Nikodemem: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie chce przyjąć prawdy o Bogu, który kocha świat. Odrzuca miłość, która trwa do końca i która oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Potępia postawę wiary w imię czystego rozumu, ogłaszając ją jako zabobon. Nie przyjmuje perspektywy życia wiecznego, ograniczając ludzkie horyzonty myślenia i działania wyłącznie do rzeczywistości ziemskich. Przyjmuje i promuje zasadę życia etiam si Deus non daretur, jakby Boga w ogóle nie było. Ten proces, drodzy siostry i bracia, rugowania Ewangelii z duchowości ludzi przynależących do świata zachodniej kultury trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy i korzysta się przy tym z wszelkich kolejnych możliwych środków edukacji i społecznego przekazu. Skutki tego procesu są niekiedy przerażająco tragiczne, wręcz krwawe. Ponieważ jest on wynikiem wolnego wyboru ze strony ludzi, odnosi się wrażenie, że także na naszych czasach, na naszych oczach ma się spełniać wołanie tłumów podczas sądu Piłata nad Jezusem: krew Jego na nas i na dzieci nasze. A przecież następstwem śmierci Boga w ludzkich duszach jest zawsze niewinna krew ludzi. Jest to najpierw krew całych społeczeństw i narodów. dobitnie świadczą o tym dzieje dwudziestowiecznej Europy, tak boleśnie doświadczonej obydwoma systemami totalitarnymi, najpierw ze strony ateistycznego, czerwonego bolszewizmu, a następnie ze strony neopogańskiego, niemieckiego nazizmu. W imię tak zwanego świetlanego jutra i w imię panowania rasy panów na polach bitew zginęły dziesiątki milionów żołnierzy. Jeszcze więcej ofiar pochłonął przerażający przemysł śmierci w postaci niemieckich obozów koncentracyjnych i radzieckich łagrów. Słynne powiedzenie Fiodora Dostojewskiego: jeżeli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone, znalazło swoje tragiczne potwierdzenie. Do tego możemy jeszcze dodać jedno stwierdzenie. Jeżeli Boga nie ma, to wszystko, nawet największe, najbardziej odrażające zło, da się uzasadnić i usprawiedliwić. Odnosi się to także do losów poszczególnych ludzi, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych i niewinnych, do losów dzieci poczętych, znajdujących się jeszcze w łona ich matek. Wróćmy raz jeszcze do Ewangelii świętego Jana, gdzie czytamy: Jezus wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek, i ducho antropos, ekce homo. W tym momencie Jezus musiał jawić się tłumom jako jakaś przerażająca karykatura króla. Wyśmiany, poniżony, z szyderczymi atrybutami królewskiej władzy. Piłat próbował go jeszcze ratować. Stąd jego słowa: i ducho antropos, oto człowiek. Człowiek z całą przynależną mu raz na zawsze godnością, w tym z prawem do życia. Mimo wszystko człowiek. Jednakże reakcja tłumów była dla Jezusa bezlitosna. Gdy go ujrzeli, arcykapłani i słudzy zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. I wtedy rzekł do nich Piłat: weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Nauki biologiczne, w tym zwłaszcza genetyka, mówią o poczętym w łonie matki dziecku jednoznacznie, z całą naukową pewnością i jednoznacznością. I ducho antropos, oto człowiek. Zadziwiają się przy tym, jak już w chwili połączenia się komórek żeńskich i męskich zostają raz na zawsze określone cechy biologiczne tej istoty, która przez pierwsze 9 miesięcy przebywania w łonie matki będzie z każdym dniem bogatsza o kolejne organy, aż urodzi się jako dziecko, a potem wraz z upływem lat będzie się rozwijać i osiągnie wiek dojrzałości. Tymczasem ludzie, czy to wprost odrzucający Boga jako stwórcę i dawcę wszelkiego życia, czy to wątpiąc w jego istnienie, czy też biorąc go niejako w nawias et iamsi non daretur, jakby go w ogóle nie było, na wzór tłumów znajdujących się przed sądem Piłata, krzyczą do tak wielu współczesnych matek: zabij to dziecko, zabij je, to twoje prawo, to twoja wolność. I tym krzykiem chcą nie tylko zabić niewinną i całkowicie bezbronną istotę. Tym krzykiem usiłują także zdobyć sobie poklask i kolejne punkty w partyjnych rankingach. a niektórzy rządzący, nie chcąc się wprost im narazić, uciekają się do piłatowego gestu umycia rąk i mówią słowami rzymskiego prokuratora: nie jestem winny krwi tego dziecka, to wasza rzecz. Weźcie i zabijcie je sami. Dnia 4 czerwca 1997 roku w Kaliszu Jan Paweł II przypomniał najbardziej elementarne zasady życia społecznego. Mówił: Bóg mówi, nie będziesz zabijał. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miarę barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Do tych jednoznacznych stwierdzeń największy z rodu Polaków dodał następujące głęboko osobiste wyznanie: wierzcie mi, że niełatwo było mi to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. My także, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi kalwaryjscy, prawdziwie kochający Polskę, w Wielki Piątek 2024 roku, kiedy niektórzy aktualnie rządzący naszym krajem w imię tak zwanej wolności kobiet usiłują zafundować naszemu narodowi kolejny holokaust dzieci narodowych, z wielkim bólem serca powtarzamy za świętym Janem Pawłem II Wielkim: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Powtarzamy te słowa i dlatego nasz dzisiejszy modlitewny trud ofiarujemy za prawdziwie dobrą przyszłość naszej ojczyzny. Aby spełniło się także marzenie ojca świętego Franciszka, któremu dał wyraz podczas audiencji generalnej w ubiegłą środę 20 marca na placu świętego Piotra. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, dodając: nie zapominajcie, nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Nie zapominajcie, brońcie, kochajcie każde życie, drodzy siostry i bracia. Kochajcie.